Cześć, tu domniemanie niewinności. Jeśli słuchacie naszego podcastu już jakiś czas, to może ktoś pamięta, jak przy okazji odcinka o Marcie Rendel, czyli macosze z piekła rodem, wspominałam o miejscu jej pochówku po egzekucji. Mówiłam wtedy, że 50 lat po niej inna, barwna postać spoczęła w tym samym grobie. Tym razem opowiem o zbrodniach Erika Edgara Cooka. W 1963 roku Perth, liczące niemal 500 tysięcy mieszkańców, było bardzo przyjaznym miastem, gdzie ludzie nierzadko nawet nie zamykali domów na klucz i ufali sobie wzajemnie. Na standardy australijskie 500 tysięcy mieszkańców to nie jest dużo. Jednak to poczucie bezpieczeństwa wkrótce miało zostać poddane ogromnej próbie, bo nagle pojawił się ktoś, kto zaczął mordować. Nie zwracając nawet uwagi, kogo krzywdzi i jak. W takiej sytuacji nikt nie mógł już czuć się bezpiecznie. Osobą odpowiedzialną za przemianę Perth w jedno z najbardziej strzeżonych miejsc Australii był Erik Edgar Cook. Przyszedł na świat 25 lutego 1931 roku. Victoria Park, jednym z przedmieść Causeway, położonym przy rzece Swan i leżącym w pobliżu Perth. Był najstarszym z trojga rodzeństwa. Jedynym synem Christine i Viviana Cooków. Rodzina, którą stworzyła ta para, była nieszczęśliwa i pełna przemocy. Ojciec Erika ożenił się z jego matką tylko dlatego, że ta zaszła z nim w ciąży. Nie było w tym żadnego uczucia. Vivian Cook, ojciec, ponadto był alkoholikiem i regularnie znęcał się nad żoną i dziećmi. Najbardziej obrywał Erik, szczególnie po tym, gdy trochę podrósł i próbował bronić matkę. Christian Cook niejednokrotnie była zmuszona nocować w miejscu swojej pracy, czyli w małym pokoiku hotelu Como, by uniknąć bicia z rąk małżonka. Dodatkowym powodem okropnego traktowania Erika przez jego ojca było to, że chłopiec przyszedł na świat z tak zwaną zajęczą wargą, a także z częściowo rozszczepionym podniebieniem, co sprawiło natychmiastowo pogardę ze strony Viviana Cooka. Później przyszły na świat jeszcze dwie siostry, dwie dziewczynki. Jednak nie doszukałam się żadnych szczegółów na ich temat, nawet imion. Wiadomo jedynie, że nad nimi również znęcał się ojciec. Zajęcza warga oraz podniebienie zostały operowane wkrótce po narodzinach chłopca, a później także, gdy dziecko miało 3,5 roku. Wtedy nastąpiła druga operacja. Niestety, zabiegi te nie zakończyły się całkowitym sukcesem. Na twarzy Erika pozostała widoczna deformacja, a przez defekt podniebienia także jego mowa była bełkotliwa i mimo uczęszczania do logopedy i ćwiczeń finalnie na niewiele się to zdało. I chłopiec tuż po rozpoczęciu uczęszczania do szkoły stał się obiektem drwin i zastraszania oraz niewybrednych żartów. Jednym słowem także w szkole przechodził piekło. No i nigdzie nie był szczęśliwy. Co uczyniło go wstydliwym, nieśmiałym i wycofanym dzieckiem. Miłość otrzymywał jedynie ze strony matki. Poza tym był tylko regularnie bity i poniżany. I choć traumatyczne przeżycia sprawiły, że Erik wyrósł na samotnika, opuszczonego przez wszystkich, z wyjątkiem matki, miał zniekształconą twarz i wadę wymowy, to mimo wszystko był miły i dzięki temu większość ludzi, którzy go poznawali, bardzo go lubiła. Dorobił się nawet uroczego przezwiska Cookie, czyli ciasteczko od nazwiska Cook. Nawet policjanci, którzy mieli okazję go nieraz aresztować, jeszcze przed oskarżeniem o morderstwo, przyznawali, że go lubili. Ale w środku Eric Edgar Cooke dusił głęboką urazę do społeczeństwa, które tak źle go traktowało już od chwili, gdy tylko przyszedł na świat. Cooke był bardzo inteligentny. Dobrze sobie radził w szkole, także w przedmiotach artystycznych, mimo warunków, w jakich się wychowywał. Ale i tak w wieku 14 lat Eric rzucił szkołę, by móc pracować jako chłopiec na posyłki. Widząc, jak jego ojciec niemal całe zarobki trwoni na własnej przyjemności, a gospodarstwo państwa Cooke podupada. Eric wszystko, co zarobił, oddawał matce, by ta mogła ubrać i wyżywić jego i młodsze siostry. Jednak pieniędzy ciągle brakowało i to stało się napędem dla nastoletniego chłopaka do nauki fachu złodzieja i włamywacza. Żeby nie wchodzić ojcu pod pięści, Eric spędzał poza domem jak najwięcej czasu tylko mógł. Wówczas włamywał się do mieszkań i kradł lub podglądał nagie kobiety. Otwieranie zamków w tamtym czasie było banalne. W większości domów, a jak już wcześniej wspominałam, niekiedy nawet mieszkania były po prostu otwarte wperw. Wszyscy się czuli wtedy bezpiecznie. Najczęściej Eric wchodził przez okna, gdyż był na tyle niski i szczupły, że dzięki czemu potrafił zachowywać się bezszelestnie. Na tyle cicho, że nawet jeśli ktoś był w domu, to często nie miał pojęcia, że właśnie w tej chwili w jego mieszkaniu znajduje się intruz, który go okrada. W krótkim czasie okradanie mieszkań zaczęło sprawiać Ericowi sporą frajdę i przyjemność. Potrafił bez trudu zabrać z portfela czy nawet skarbonki pieniądze i odłożyć te rzeczy dokładnie w tym miejscu, w którym znajdowały się wcześniej. Bycie niskim pozwoliło mu również na ukrywanie się w małych, ciasnych miejscach, gdy przypadkiem zjawił się właściciel domu. Gdy Eric skończył już 18 lat, rabowanie domów i mieszkań w Perth było już jego stałą formą zarobku. By móc pomagać matce utrzymać dom, w czasie gdy prawo wita głowa rodziny, miała to totalnie gdzieś. I o rodzinie przypominał sobie tylko wówczas, gdy miał ochotę pomaltretować i dopilnować, by zostawić w ich psychikach porządną traumę. Mowa o ojcu oczywiście. Pomimo całego sprytu, Eric Edgar Cooke, gdy na miejscu włamu nie znajdował pieniędzy lub kosztowności, potrafił wpaść w szał, podczas którego niszczył wszystko, co mu wpadło w ręce. Od ubrań po meble, a czasami nawet inicjował pożary. Te napady furii pomogły któregoś razu w złapaniu Erika przez policję na gorącym uczynku. A że chłopak nawet nie zakładał rękawiczek na włamy, to jego odciski palców szybko skojarzono z kilkoma innymi włamaniami. Właśnie wtedy Eric Cooke pojawił się po raz pierwszy przed sądem w maju 1949 roku. Dwa zarzuty dotyczyły kradzieży, 7 dotyczyło włamań, a kolejne 2 podpaleń. Sąd, po usłyszeniu, że chłopak kradł, by on, matka i siostry nie pomarli z głodu, potraktował go dosyć łagodnie i posłał tylko na 3 lata do więzienia. Dodatkowo z możliwością warunkowego zwolnienia już po 3 miesiącach. Sędzia swą decyzję uargumentował tym, że tyle wystarczy, by młody chłopak miał okazję się przekonać, jakim okropnym miejscem jest więzienie. I dzięki temu może przestanie łamać prawo z obawy przed powrotem tam. I nawet po wyjściu z więzienia za dobre sprawowanie, Eric zatrudnił się w fabryce, nawrócił się, a nawet wstąpił do kościelnej grupy młodych metodystów. Wydawało się, że pobłażliwy sędzia nie mylił się. Wówczas zdawało się, że ten potargany przez życie młody mężczyzna po raz pierwszy w życiu odnalazł akceptację i szacunek ze strony innych. A letnie sportowe obozy dały mu możliwość znalezienia przyjaciół. Po 18 miesiącach efektownego wstąpienia na ścieżkę pana przez Erika Edgara Cooka, do jego drzwi ponownie zapukała policja. Po tym, jak odkryli, że jego odciski palców idealnie pasują do tych, które zostawił włamywacz na kasie kościoła metodystów, którą okradziono. Mimo jednak tych oczywistych dowodów, Erika oczyszczono z zarzutów. Gdy członkowie kościoła przekonali sędziego, że ze względu na jego trudną przeszłość trzeba dać mu jeszcze jedną szansę. Ten szlachetny gest ze strony nowych przyjaciół Cooka okazał się być słuszny i wydawało się, że Erik nie zmarnował dostanej szansy na tamten moment. W lipcu 1953 roku załapał się na posadę kierowcy ciężarówki dostarczającej towar do sklepów w zachodnim Perth. Poznał tam 17-letnią Sarah Levin, która była kelnerką w barze nieopodal. Ta znajomość już w listopadzie tego samego roku, czyli po 5 miesiącach od zapoznania się, przerodziła się w małżeństwo, a państwo młodzi zamieszkali w pobliskim Rivervale, przepraszam, i spłodzili 7 lat rośli, 4 chłopców i 3 dziewczynki. Erik całymi dniami ciężko pracował, by zapewnić swojej rodzinie byt. Był kochającym mężem. Jednak pod tą fasadą, która była dla otoczenia i bliskich, Cook nadal skrywał swoją prawdziwą naturę i nadal nie zaprzestał włamywania się do domów. Robił to przy weekendzie. Sara, jego żona, bardzo go kochała i szanowała jego prawo do wychodzenia z domu. Tym bardziej, że wiedziała, iż w dzieciństwie właśnie tak robił, by uniknąć spotykania się z pięściami wiecznie pijanego ojca. Swoją drogą, tak się robi w kochającym się związku, opartym na wzajemnym zaufaniu i wsparciu. I aż naprawdę można by się ucieszyć w imieniu tego wiecznie bitego, wyśmiewanego i odrzucanego mężczyzny, że znalazł tak wspaniałą towarzyszkę życia. Tylko że Erik wykorzystywał to, że Sara mu ufała i go szanowała. Te kilka dolarów, które zwinął tu czy tam, sprawiało, że zawsze był dobrze ubrany. Nigdy nie miał pustego portfela, a jego rodzina zawsze miała co jeść. Jednak sielanka dobiegła końca, zaraz po narodzinach drugiego syna, w 1955 roku. Erika aresztowano i oskarżono o kradzież motocyklu, po tym jak rozbił także kradziony samochód. Tym razem sędzia bez chwili wahania skazał go na 2 lata ciężkich robót. W grudniu 1956 zwolniono go z odbywania tej kary i ponownie Erik został zatrudniony jako kierowca. Wyciągnął wreszcie też wniosek, że może by tak zakładać rękawiczki, jeśli nasze hobby to włamywanie się do domów i ogólne kradzieże, po czym nadal kontynuował te swoje zainteresowania. Jednak już niedługo Erikowi przestaną one wystarczać. W nocy 29 stycznia 1959 Erik Cook rozpracowywał pewien blok na Narrow Bridge w celu jak zwykle późniejszego włamania i kradzieży. Ale tym razem nie miało się wszystko potoczyć jak zwykle, bowiem Cook w oknie jednego z mieszkań w tym bloku ujrzał kontur atrakcyjnej kobiecej sylwetki, odbijającej się na rolecie w oknie. Wkrótce był już w środku tego mieszkania i gdy nie znalazł tam niczego wartościowego, postanowił wejść do sypialni tej kobiety, myśląc, że ta już śpi. Niestety, Patricia Berkman, 33-letnia, bardzo atrakcyjna rozwódka, obudziła się i zobaczyła w ciemności intruza, który od razu zaczął ją bić z całej siły. Kobieta zaciekle się broniła, dotkliwie drapiąc twarz i szyję napastnika. Ale Erik, na wypadek takiej właśnie sytuacji, ukradł kiedyś 8-calowy nóż i zaczął dźgać nim stawiającą opór ofiarę. Przypominam, że 8 calów to jest około 20 cm, także spore ostrze. Patricia nie przeżyła tego starcia. Osierociła 8-letniego synka, Marka, i stała się pierwszą ofiarą morderczego szału Ricka Edgara Cooka. 25 stycznia 1960 roku Cooke został aresztowany za włóczenie się po parku w Perth, za co wysłano go na miesiąc ciężkich robót do więzienia Fremantle, gdzie trafił już 11 lat wcześniej. Jednak teraz nie był już biednym, skrzywdzonym przez życie młodym chłopakiem, ze skłonnościami do różnych wypadków, który złamał prawo, by utrzymywać matkę i młodsze siostry, podczas gdy jego ojciec nie łożył na ich utrzymanie ani centa. Do tej pory Cooke był już znanym policji włamywaczem, recydywistą, a także tak zwanym niegroźnym zboczeńcem, jak to się wtedy mówiło, o ile zboczeniec może być niegroźny, pragnącym kobiecą bieliznę, by później onanizować się na nią. Jednak mimo, że policji było o tym wiadomo, to nigdy oficjalnie i jawnie nie był o takie czyny oskarżony ani aresztowany. Od 1963 roku policja weszła w stan wzmożonej ostrożności. Mieszkańcy Perth nie mieli o tym zielonego pojęcia, ale w mieście, dotąd tak spokojnym i bezpiecznym, zaczęły się dziać dziwne rzeczy, a raczej przerażające. Notowano znacznie więcej kradzieży aut, dziesiątki domów zostało obrabowanych, a na miejscach nie było śladów zostawionych przez włamywacza bądź włamywaczy. W dodatku ten przestępca lub przestępcy kradli damską bieliznę i napadano na kobiety w ich własnych łóżkach. Kilka z tych kobiet, kilku kierowców skradzionych aut zostało poważnie rannych w wyniku ataku złodzieja. Policja nie miała jednak pojęcia, że za tymi wszystkimi przestępstwami stoi jeden człowiek, Eric Edgar Cooke. W niedzielę 27 stycznia 1963 roku, o 2 nad ranem, Eric zaczął strzelać z ukradzionego karabinu do zaparkowanego samochodu. Strzelać nauczył się podczas pobytu w armii, z której został wydalony po 3 miesiącach, gdy odkryto, że był karany za kradzieże, włamanie i podpalenie. To było po tym pierwszym jego skazaniu, jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia. Pocisk przeszedł przez szyję kierowcy Nicolasa Augusta, właściciela sklepu mięsnego, i wbił się w nadgarstek pasażerki samochodu Rowan Reeves. Para siedziała w samochodzie pijąc piwo. Zanim padły strzały, Cooke został zauważony przez ofiary, które biorąc go za zboczeńca, zaczęły go przeganiać za pomocą niecenzuralnych słów, można sobie wyobrażać. Po tym zdarzeniu Cooke, pobudzony, ruszył na poszukiwanie nowych ofiar. Na Brown Street znalazł mieszkanie, które nie było zamknięte na klucz. Wszedł do środka i postrzelił w głowę 29-letniego księgowego, Briana Weira, który spał w swojej sypialni. Co niezwykłe, pomimo postrzału w głowę, Brian przeżył. Niestety, lewa strona jego ciała została sparaliżowana, stracił wzrok w jednym oku, a także niemal przestał umieć mówić. Już nigdy nie wstał z wózka inwalidzkiego. Prawdopodobnie to, że w ogóle przeżył ten postrzał, było w wyniku tego, że wcześniej był ratownikiem i w związku z tym był bardzo wysportowany. Przynajmniej taką znalazłam informację na ten temat. No niestety, już potem nigdy nie wrócił do dawnej kondycji. Po tym ataku na śpiącego Briana, Cooke szybko wyszedł z jego mieszkania, był w szale. Wsiadł do skradzionego samochodu i ruszył szukać kolejnej ofiary. A znalazł ją w Midlands, bardzo modnej dzielnicy Perth. 19-letni student John Starkey spał na małym łóżku na werandzie akademika. Styczeń w Australii to jest pełnia lata, a tam temperatury nieraz do 40 paru stopni szybują, tak więc dziwnego, że spał akurat na zewnątrz. Eric strzelił mu raz prosto w głowę. Chłopak nawet się nie obudził, zginął natychmiast. Potem Cook szybko się oddalił od akademika i losowo wybrał dom na pobliskiej ulicy i zadzwonił do drzwi. Otworzył mu 54-letni emerytowany właściciel sklepu spożywczego, George Ormond Wellesley. Eric bez wahania strzelił mężczyźnie między oczy, a ten z miejsca upadł na ziemię. Była już 4 rano. Morderczy szał Erika na ten moment dobiegł końca. Porzucił skradziony wóz i wrócił do swojej kochającej żony i 7 dzieci. Jakby nic się nie stało. Bilans jego 2-godzinnego szału zabijania przyniósł 2 ofiary śmiertelne i 3 ciężko ranne. Policja dysponowała tylko mglistym opisem agresora od pary w samochodzie, ale mieli pewność, że wszystkie ataki z tamtej nocy są sprawką jednego maniaka, bo wszystkie znalezione pociski pochodziły z jednej broni. Eric Edgar Cook uderzył ponownie niecałe 3 tygodnie później, znowu nad ranem. Jednak tym razem postanowił mordować w taki sposób, żeby policja nie domyśliła się, że to ten sam sprawca, co ostatnio. W sobotę 16 lutego 1963 roku, około 2 w nocy znowu, Cook włamał się do domu na zachodnim Perth. 24-letnia pracownica socjalna Constance Lucy Medrill obudziła się, gdy Eric wszedł do jej sypialni. Została uderzona tak mocno, że straciła przytomność, a następnie udusił ją cienkim sznurkiem, po czym dokonał zbezczeszczenia ciała Constance poprzez cielesne obcowanie z nim tuż po śmierci, czyli nekrofilię. Następnie nagie ciało dziewczyny wyniósł z domu i dostał się do ogrodu, który był własnością znanej wówczas w Perth z telewizji Caroline Noble. To była ówczesna australijska osobowość telewizyjna, bardzo znana osoba. Posadził zwłoki Constance, a do rąk włożył jej pustą butelkę po whisky, którą znalazł w ogrodzie. Rano tak upozowane ciało Constance Medrill znaleźli państwo Noble. 100 metrów od miejsca znalezienia zwłok dziewczyny 17-letni Paul Benjamin Kiddle znalazł kawałek sznurka, a raczej drutu, który wydawał się pokryty krwią. Niestety okazało się, że to zwykły drut umazany czerwoną farbą. Chłopak powiedział też policji, że wrócił do domu około 2 tej nocy, czyli mniej więcej wtedy, gdy Cook mordował Constance, 100 metrów dalej, przypominam, ale niczego nie słyszał. Później się nawet cieszył, że niczego nie słyszał. Mieszkańcy Perth byli przerażeni. W ich spokojnym mieście niegdyś jakiś szaleniec strzela do przypadkowych osób, a potem jeszcze zbrodnia o podłożu seksualnym. To było za dużo. Co gorsza, nikt nie wiedział, co się dzieje. Ludzie przestali wychodzić z domów, nawet za dnia. Każdy był podejrzany. Eric Cook w ciągu 2,5 tygodnia sprawił, że oblicze Perth zmieniło się nie do poznania. Pół roku później, gdy ludzie już trochę się uspokoili, Cooki postanowił im uświadomić, że to jeszcze nie koniec. W sobotni wieczór 10 sierpnia 18-letnia studentka fizyki Shirley Martha McLeod opiekowała się dzieckiem znajomych. Ponieważ dziecko usnęło, dziewczyna puściła cicho muzykę i uczyła się. Nawet nie zdążyła zauważyć, gdy w domu pojawił się Eric Cook i strzelił jej prosto między oczy. Umarła natychmiast. Gdy rodzice dziecka, którym się opiekowała, wrócili do domu około 2, Shirley siedziała martwa na sofie, nadal trzymając długopis w dłoni. Pocisk, który wydobyto z mózgu dziewczyny, był inny niż te, które znaleziono przy ofiarach z 27 stycznia. Mimo to policja wątpiła, że to różni sprawcy. Pojawienie się w Perth 3 różnych morderców w tak krótkim czasie było nieprawdopodobne. Jednak policjanci wiedzieli, że bardzo trudno będzie złapać sprawcę. Eric dołożył wszelkich starań, żeby nie myślano, że to jest jeden sprawca. A mieszkańcy Perth domagali się od policji zdecydowanych kroków w celu złapania sprawcy. żeby pokazać, że policja coś robi w tej sprawie. Zbadali odciski wszystkich mieszkańców dzielnicy Delkiv i porównano je z pojedynczym śladem znalezionym na miejscu zbrodni, dokonanym przez Shirley MacLeod. Niestety, nie wyłoniono w ten sposób sprawcy. Policja, by pokazać determinację, zadeklarowała, że jeśli trzeba, to sprawdzą odciski palców wszystkich mężczyzn w Perth. Na szczęście nie musieli tego dokonywać. 17 sierpnia, tydzień po zabójstwie Shirley, pewne starsze małżeństwo podczas spaceru zauważyło ukrytą w krzakach strzelbę nieopodal brzegu rzeki Smon. Powiadomiono policję, która natychmiast zabrała i zabezpieczyła broń. I sprawdzono, czy pocisk z mózgu Shirley MacLeod był wystrzelony z tej właśnie strzelby. Gdy balistycy wykazali, że to ta broń, policjanci postanowili odnieść ją w to samo miejsce, mając nadzieję, że morderca po nią wróci. Po 2 tygodniach czekania, 31 sierpnia, zjawił się właściciel po broń. Gdy 32-letni Eric Cook powoli podjechał do krzaków, ostrożnie się rozglądając, nie zauważył niczego podejrzanego. Więc sięgnął po strzelbę i w tej samej chwili założono mu kajdanki na rękę oraz zabrano na komisariat na Beaufort Street. Łuska znaleziona w aucie Cooka pasowała do naboju odpalonego ze strzelby, więc policja miała kogo trzeba. Perth odetchnęło z ulgą. Cook nie przyznawał się do zabójstwa Shirley i utrzymywał, że nic na ten temat nie wie, bo był w tym czasie w domu z rodziną. Więc zapytano Sarah, jego żonę, czy rzeczywiście tak było. Eric był wtedy, czy był wtedy rzeczywiście z nią i dziećmi w domu. I chociaż Sarah bardzo kochała męża i była lojalną kobietą, to była także szczera. I zgodnie z prawdą zaprzeczyła, że Cook był tamtej nocy z nią w domu. Cook został bez alibi i spytał żonę, czemu go nie kryła. Na co dostał odpowiedź od żony, że ona mówi prawdę i on dobrze o tym wie. Za sugestią żony Eric zdecydował się zeznawać i przyznał się po pewnym czasie, że to on był sprawcą wszystkich zbrodni, a także całej tej fali przestępstw. Podczas zeznań policjanci byli zszokowani, że Cook pamięta każdy najdrobniejszy szczegół swoich zbrodni. Pamiętał wszystkie adresy ofiar, przebiegi wszystkich przestępstw, a nawet dokładnie co i skąd ukradł. Wszystko, do czego przyznał się ten niski, szczupły człowiek z zajęczą wargą i wadą wymowy, zszokowało nawet najbardziej doświadczonych detektywów. Całe wyznanie Cooka jest dostępne po angielsku w jednym filmie dokumentalnym, do którego link zamieszczę w opisie, więc będziecie mogli przesłuchać całości. Eric Cook przyznał się do zabicia Patricia Bergman, Johna Starkeya, Georgia Wamsleya, Constance Lucy Madrill oraz Shirley MacLeod, a także do postrzelenia Briana Weira, Rowan Reeves i Nicholasa Augusta. Ponadto przyznał się do włamań w ponad 250 mieszkaniach w całym rejonie Perth, okradania ich z pieniędzy, biżuterii, broni i innych wartościowych przedmiotów. Był tak dobrym włamywaczem, że większość rezydentów mieszkań, do których się włamał, nie miała pojęcia, że coś takiego u nich miało miejsce. W większości przypadków ludzie zauważyli brak pieniędzy w swoich portfelach czy torebkach, jednak sądzili, że widocznie wydali więcej niż przypuszczali lub podejrzewali o tak zwaną pożyczkę kogoś z domowników. Niezwykłe jest to, że niezależnie od tego, jak dawno Cook okradł jakiś dom, nadal pamiętał wszystkie szczegóły włamania. Podczas wizji lokalnych w tych mieszkaniach ludzie często mówili, że zauważyli brak pieniędzy lub jakiegoś przedmiotu, ale nie wiedzieli, co się mogło z nim stać, gdyż nie było żadnego śladu włamania. Eric ukradł też wiele aut, a gdy przestały mu być potrzebne, zwracał je dokładnie w to samo miejsce, z którego je zabrał. Czasami także porzucał je gdzieś przypadkowo lub rozbijał. Pewnego razu dla żartu, zwracając samochód, zabrał żarówkę od lampki wewnątrz auta. Gdy przesłuchano właściciela już po zeznaniach Cooka, ten stwierdził, że nawet nie zauważył tego, że jego auto zniknęło, ani braku w nim tej żaróweczki. Owszem, zwrócił uwagę na to, że gdy drzwi do samochodu są otwarte, to światełko się nie świeci i zastanawiał się, jak to możliwe, ale nawet przez myśl mu nie przeszło, żeby zawiadomić policję. Cooke przyznał się także do licznych napaści na śpiące kobiety, w sprawie których policja prowadziła śledztwo w tym samym czasie. Przyznał się także do uderzenia w głowę metalowym prętem 16-letniej dziewczyny, która obudziła się, gdy przeszukiwał jej pokój. Do czasu zeznań Erika, dziewczyna myślała, że spadła z łóżka i uderzyła się w głowę, jak spała. Oprócz tego Cooke zeznał, że w różnym czasie potrącił 7 kobiet, gdy uciekał z kradzionymi samochodami. Bardzo ciekawym aspektem zeznań Erika jest też to, że podczas swoich zeznań opowiedział także z najdrobniejszymi szczegółami o 2 innych zabójstwach, za które wyrok odsiadywali już inni mężczyźni. Jednym było zabicie 17-letniej Rosemary Anderson 10 lutego 1963 roku, za które winnym uznano jej chłopaka Johna Batona. Mimo że do samego końca rozprawy zapewniał o swojej niewinności, jednak nikt mu nie uwierzył. Ofiarą drugiego zabójstwa, do którego się przyznał Erik, a już odsiadywał karę inny mężczyzna, była 22-letnia Julian Brewer, do którego doszło 19 grudnia 1959 roku. Za te zbrodnie skazano 20-letniego głuchoniemego Deruda Raymonda Bemisha, złodzieja, a w dodatku pedofila. Co ciekawe, Daryl przyznał się do tej zbrodni, za którą początkowo skazano go na karę śmierci, którą później zamieniono na dożywocie. W późniejszym czasie wyszło jednak na jaw, że to jego rzekome przyznanie się było wymuszone i po prostu policjanci wykorzystali fakt, że chłopak był głuchoniemy. Proces Erika Edgara Cooka odbył się w Sądzie Najwyższym w Perth 25 listopada 1963 roku. Sędzia i ława przysięgłych mieli wybór: uznać go za winnego, jednak uwzględnić w rozpatrzeniu wyroku ewentualną niepoczytalność. Proces trwał 3 dni, ale obrady ławy przysięgłych tylko godzinę. Uznano go winnym i skazano na powieszenie. Kiedy Erik oczekiwał na wykonanie swego wyroku w więzieniu, reprezentanci Johna Batona i Daryla Bemisha, czyli tych 2 mężczyzn, którzy zostali skazani za zbrodnie, do których przyznał się Erik, złożyli apelację o zwolnienie swoich klientów z więzienia do Sądu Najwyższego. Obie apelacje jednak rozpatrzono odmownie, uzasadniając, że Cooke nazmyślał, przyznając się do tych zbrodni, tylko po to, by opóźnić swoją egzekucję, mimo że podawał szczegóły, które mógł znać jedynie prawdziwy sprawca. W dzień, kiedy miano Cookiego powiesić, około 7:50, wziął od księdza Biblię i powiedział, że przysięga przed Bogiem, że to on zabił tamte 2 dziewczyny. 10 minut później, punktualnie o 8 rano, 26 października 1964 roku, Erik Cooke został powieszony w więzieniu Fremantle. Był ostatnim mężczyzną skazanym na powieszenie w zachodniej Australii. Jego ciało pochowano na miejscowym cmentarzu w anonimowym grobie. Jak mówiłam w odcinku o Marcie Rendell, zwłoki Erika Edgara Cooke'a spoczywają nad ciałem Marty. Brian Weir, jedna z nielicznych ofiar Cooke'a, które przeżyły jego atak, zmarł 19 grudnia 1965 roku. Mowa o tym chłopaku, który dostał postrzał w głowę, a potem go sparaliżowało. Bezpośrednim powodem jego zgonu były obrażenia odniesione po postrzeleniu w głowę przez Cooke'a. Jeszcze wiele lat po śmierci Edgara matki Sperw ostrzegały nieostrożne dzieci, że okna i drzwi trzeba zawsze zamykać, bo przyjdzie Kuki. Znalazła się też jedna osoba, która broniła Erika do samego końca. To była jego mama, która podkreślała horror, jaki ojciec Erika i jej mąż Vivian zgotował całej rodzinie, a szczególnie synowi. Było jej przykro, że to jej syn dopuścił się takich strasznych rzeczy i że ona nie była w stanie temu zapobiec. Christine Cook wierzyła, że Erik tymi zbrodniami chciał zwrócić na siebie uwagę. Jednocześnie nie dopuszczała do siebie myśli, że jej synowi zadawanie cierpienia innym, a zwłaszcza kobietom, sprawia przyjemność. Odnośnie tych dwóch mężczyzn, którzy zostali skazani za zbrodnię Cooka, później zostali zwolnieni z więzienia. Więcej na ich temat zamieściłam w linkach, dlatego że wtedy chyba już materiał był za 2 godziny ponad dnia, gdybym chciała bardziej szczegółowo. W każdym razie doczekali się rehabilitacji. I to już wszystko w tej sprawie. Dziękuję za dotrwanie do tego momentu. Mam nadzieję, że nie zanudziłam. Napiszcie, co wy uważacie w tej sprawie, jakie macie zdanie odnośnie całego przebiegu tego morderczego szału. Do usłyszenia i pa!